Myślę, że każdy z nas ma Ewangelię i czyta, słyszał i wie o tym, jaki jest to okres. To wiemy z Ewangelii, że Pan Jezus, Zbawiciel świata, On umarł na krzyżu w piątek. Ewangelia to podaje, że było to po południu około godziny 15. Dlatego też w tym roku, nawet 2010, my możemy czuć taką, odczuwać w naszych sercach bliskość Golgoty oraz Krzyża Chrystusowego. I to jest ten dzień, kiedy chrześcijanie na całym świecie wspominają ostatni dzień ziemskiego życia Jezusa Chrystusa, tak naprawdę cielesnego życia Pana Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. Jezusa, który był Zbawicielem świata. I myślę, że każdy z nas wie, jakie było ostatnie wypowiedziane słowo Jezusa na krzyżu. I po tym słowie On wydał ducha. A więc jest to słowo, które powiedział Jezus, wykonało się. Tetelestai w języku hebrajskim. Czyli coś doskonałego. I może, kiedy czytasz takie słowo, a może się zastanawiałeś, z czym kojarzy się tobie ostatni dzień czyjegoś życia. Nie wiem, czy są to osoby, które może o tym myślały. Jakie uczucia, jakie myśli wywołują w tobie takie słowa? Z czym tobie się kojarzy? Czasami nie jest nam łatwo wspominać ostatni dzień czyjegoś życia, a szczególnie życia osób nam bliskich, prawda? I takie wspomnienie niejednokrotnie rodzi w wielu z nas różne odczucia. Rodzi różne pytania, temu może towarzyszyć cierpienie, ból, łzy i poczucie takiej pustki, rozpaczy. Niejednokrotnie przy wspominaniu takich chwil jesteśmy zmuszeni przyznać, że stajemy przed czymś, co stanowi taką wielką tajemnicę. To jest coś, wobec czego my jesteśmy bezradni, jesteśmy bezsilni i jedynie to, co nam pozostaje, to głęboko skłonić głowę i w takiej zadumie, w pogrążeniu zanurzyć się w takie zamyślenie. Ja pamiętam dzień, czy też dni, kiedy umierała moja babcia, bardzo pobożna, głęboko wierząca kobieta. I pamiętam, kiedy jej najbliższa rodzina, jej córki opiekowały się nią dniem i nocą. Miały dyżury. I pamiętam też, że mimo, że ta moja babcia już była w takim stanie agonalnym, to moja mama rozmawiała z nią o Chrystusie. I ta kobieta, która tak naprawdę nie miała kontaktu z rzeczywistością, kiedy moja mama zapytała się, mówiąc: mamo, czy ty wierzysz w Boga? Ona automatycznie jakby zaczęła z nią rozmawiać, że ja wierzę w Boga. I modliła się z nią modlitwą Ojcze Nasz. I to było w takim stanie, jakby ona była w pełni świadoma. Jednocześnie ciało jakby już umierało, ale jednak ten wewnętrzny człowiek był w pełni żywy. Ja myślę, że każdy z nas ma w swoim życiorysie, w swoim życiu takie spotkania z kimś, który odszedł z tego świata i pamiętasz tą chwilę, kiedy odszedł. Może to był twój ojciec, może to była twoja matka, może to był ktoś bliski, ktoś z twojej rodziny. Ale chcę się zapytać, czy ty kiedykolwiek zastanawiałeś się nad swoim własnym ostatnim dniem życia tutaj na ziemi, który kiedyś przyjdzie? Chyba że dajesz gwarancję, że uciekniesz od tego dnia. Ja myślę, że nie ma tu ani jednej osoby. Czy ty myślałeś nad tym, kiedy on nastąpi? W ogóle w jakiej scenerii on nastąpi? W jakich okolicznościach? Co się będzie wtedy z tobą działo w momencie, kiedy twoja dusza opuści tą ziemską powłokę? Ja myślę, że wyobrażenie o naszym własnym dniu, tym ostatnim dniu, rodzi z wielu z nas, budzi wielu z nas wiele znaków zapytania. Obaw, może lęków, może niepewności. I tak naprawdę nie wiemy, w jakich okolicznościach i też kiedy zmierzymy się ze śmiercią. I można spotkać ludzi, którzy mówią, że ja chciałbym umrzeć bardzo szybko. Nikt nie chce umrzeć w cierpieniu, w samotności, ale ja chciałbym umrzeć w taki sposób, żeby to było takie naturalne przejście z tego świata fizycznego do tego świata drugiego. Są też ludzie, którzy mówią, a ja się nie zastanawiam nad tym, co tam będzie się działo, ale też również są ludzie, którzy mówią, że na to spotkanie ze śmiercią ja chcę być przygotowany. Ja chciałbym i marzą tacy ludzie o dożyciu do takiej pełnej, spokojnej starości, gdzie ta śmierć będzie bez cierpienia, gdzie w sposób tak zwany, mówiąc biblijny, oni umrzą. Czyli będą syci dni, będą odejdą w poczuciu takiego zadowolenia ze swojego życia, w poczuciu, iż dobrze wykorzystali ten dar życia, który otrzymali od Boga. Ale uważam i myślę, że to jest prawda, iż wielu, myśląc o swoim dniu, tak najbardziej boi się umierania w cierpieniu, w samotności, w odrzuceniu, w zapomnieniu. Ja znam taki przypadek, kiedy ojciec wezwał syna, aby mógł się z nim pojednać. I ten syn nie poszedł, dlatego że on mi dużo uczynił krzywdy. Mój ojciec tak powiedział. Ojciec uczynił wiele krzywdy mi i mojej matce. Absolutnie ja tam nie pójdę. A więc ludzie, którzy schodzą z tego świata, próbują uporządkować swoje życie. I szczególnie to dotyczy ludzi, którzy mają świadomość, że po śmierci to nie jest wszystko, ale jest nowe życie, jest nowy świat i oni chcą wejść w ten świat z przebaczeniem od Chrystusa. Wielu boi się umierać w taki sposób, dlatego że to może również nas spotkać. I kiedy tak o tym myślimy, to możemy stwierdzić, tak naprawdę boimy się tego wszystkiego, co spotkało, co doświadczył Jezus Chrystus w swoim ostatnim dniu ziemskiego życia. I śmierć Jezusa Chrystusa to jest najlepszy przykład tego zaprzeczenia tak zwanego pozytywnego wyobrażenia o odejściu z tego świata. Bo w jakich okolicznościach Jezus odszedł? W potężnym pohańbieniu, odrzuceniu od ludzi, oskarżeniu. Umarł jako osoba, która nic nie zawiniła. A więc wydany został wyrok na sprawiedliwego człowieka. I kiedy spatrzymy na Ewangelię i szczególnie na Golgotę, to możemy zobaczyć tam jakby skupienie całego tego bólu, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, tego odrzucenia, pohańbienia, tej agonii, w której Chrystus umierał, ale jednocześnie widzimy kumulację całego zła świata na Golgocie, na Golgocie, która była zwana wzgórzem trupiej czaszki. I tak naprawdę śmierć, ta zawarta w opisie agonii Jezusa Chrystusa na krzyżu, ukazuje swoje najbardziej przerażające oblicze. I powiem wam, że to nie samo ukrzyżowanie było najgorsze. Nie samo ukrzyżowanie i zazwyczaj nie ono było przyczyną śmierci. Którzy myślą, że ukrzyżowano człowieka, to człowiek umierał od razu. Tak nie było. Nie zawsze tak było. Ale najczęściej takie osoby umierały wielodniami lub też godzinami cierpiąc i ta śmierć do nich nie przychodziła. Co było przyczyną śmierci takich osób? Ci, którzy byli na krzyżu, tak jak był Chrystus, oni walczyli o przetrwanie i oni chcieli mieć powietrze. I dotąd żyli, dopóki nie odmówiły im posłuszeństwa mięśnie. Wtedy już nie mieli na to sił, aby zaczerpnąć tego łyku powietrza i człowiek umierał na skutek uduszenia. Nieraz było tak, że ci oprawcy, ci kaci, którzy wykonywali wyroki, a w tym naszym tym przypadku biblijnym, żołnierze rzymscy, oni okazywali litość skazańcowi. W jaki sposób? Po prostu łamano takiej osobie nogi lub też przybijano włócznio w serce po to tylko, aby skrócić czas męki i cierpienia osoby wiszącej na krzyżu. Krzyż to była najokrutniejsza kara, która spotykała nie ludzi sprawiedliwych, spotykała ludzi, którzy byli wyrzutkami społecznymi, ludzi, którzy byli najgorszymi z najgorszych. To była tamtejsza kara śmierci, w takim słowa tego znaczeniu. I w taki oto sposób, który ja tutaj namalowałem, opisałem, umierał nasz Jezus, Zbawiciel, ten, który jest nazwany Panem Panów, Królem Królów. I kiedy słyszysz o tym i wspominasz dzisiaj ten dzień śmierci Jezusa, to chcę się ciebie zapytać, co tak naprawdę czujesz o tym dniu? Co tak naprawdę czujesz, kiedy wspominasz dzisiaj prawdę o Jego ostatnim ziemskim dniu tutaj na ziemi Pana Jezusa Chrystusa? I ja myślę, że powiem tak, jak ja uważam, że tak jest chyba u każdego z nas, że nasze myśli będą biegły dwutorowo, w dwóch kierunkach. Pierwszy tor, i powiem, że te myśli są, jakby te dwa tory są sprzeczne, jeden z drugim, na pozór sprzeczne. I z jednej strony obraz ukrzyżowanego Jezusa to jest obraz bardzo przerażający. To jest obraz, który przetłacza i budzi w nas litość, trwogę, wzbudza w nas współczucie względem Jezusa, względem tego, co On przeszedł. I kiedy patrzymy i kiedy czytamy Ewangelię i widzimy w tych Ewangeliach konającego Jezusa Chrystusa, to widzimy tak naprawdę nie tylko śmierć człowieka, ale co tam jeszcze widzimy? Widzimy przede wszystkim śmierć, którą On poniósł, śmierć, która była całkowicie niezasłużona i niezawiniona. I była to śmierć niesprawiedliwa, śmierć, której tak naprawdę nikt z nas nie chciałby doświadczyć. Czy się ze mną zgadzacie? Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa, to możesz pomyśleć i możesz powiedzieć, że ta śmierć była dobra. Ktoś pomyśli, ktoś powie, co ty, człowieku, mówisz? Chyba o żadnej śmierci nie możemy powiedzieć, że jest dobra, prawda? Ja nie chciałbym gościć w swoim domu śmierci, nie wiem jak wy, ale ja nie chciałbym gościć. I to brzmi w uszach naszych bardzo nieludzko i okrutnie, ale powiem wam, że ostatni dzień z życia ziemskiego Jezusa był dobry. Był dobry dla nas wszystkich. Dlaczego tak należy powiedzieć? A to z tego względu, że na krzyżu, na jakim skonał Chrystus, z tego krzyża wynika cała ewangeliczna prawda o zbawieniu, które zostało dane nam przez tą śmierć Jezusa na krzyżu. Czy to jest zrozumiałe? A więc powtórzę jeszcze raz. Z krzyża, na jakim umarł Jezus, wynika cała ewangeliczna prawda o zbawczym wymiarze tej śmierci. I czego więc dzisiaj powinno być w nas więcej? I zapytam się, czy smutku, a może radości? Zadumy nad niezawinioną śmiercią Jezusa, czy może świadomości tej wyzwalającej i oswabadzającej nas mocy? Czy dzisiaj mamy temu konającemu Jezusowi, który konał 2000 lat temu, nad wyraz współczuć, głęboko ubolewać nad Jego cierpieniem, przy okazji oburzać się na postępowanie Żydów, że oni Go wydali Piłatowi? Czy może w naszych sercach powinna być inna postawa? A jaka? Powinno być miejsce na pokorną i milczącą wdzięczność za Jego śmierć. I można powiedzieć, że śmierć i życie, grzech i przebaczenie, wina i uniewinnienie, trwoga i pokój, żałoba i radość, klęska i zwycięstwo, upadek i wywyższenie, to tak naprawdę wszystko zawiera się w przesłaniu o ostatnim dniu Jezusa Chrystusa. I ja chciałbym tak na zakończenie przeczytać jeden fragment ze Słowa Bożego, z Nowego Testamentu, z listu do Hebrajczyków. Jest to zapisane w 9 rozdziale, w 15 wersecie oraz 26 i 28. I oto co mówi to słowo. W 15 wersecie 9 rozdziału listu do Hebrajczyków jest napisane: i dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. I dalej w 26 wersecie czytamy: ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Taki Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. I posłuchajcie, autor tych słów tak naprawdę w bardzo zwięzły sposób, wręcz lapidarnie, wspomina o tym wydarzeniu, jakim była śmierć Chrystusa. Bardzo zwięźle. Nie jest to tak opisane szczegółowo, jak jest opisane w Ewangeliach, prawda? Bo w tym fragmencie nie znajdujemy tego, co ma miejsce w przypadku przekazów ewangelicznych, w Ewangeliach. I autor tego listu nie podaje żadnych szczegółów tych wielkopiątkowych wydarzeń. Nie ma tutaj nic, co mogłoby nas wzruszyć, nie ma tutaj nic, co mogłoby poruszyć naszą wyobraźnię. Ludzie czytają w trakcie tych dni wersety mówiące o tej drodze Chrystusa na krzyż. Ludzie mają pewne religijne gesty, które temu towarzyszą, i oburzają się, jak można było skazać na śmierć tak niewinnego człowieka. A ja chcę się zapytać, a co by było, gdyby on nie był skazany? Co by było, gdyby Chrystus nie poszedł na Golgotę? Gdyby Jezus dobrowolnie się nie poddał? On mówił wszakże: nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. I autor w liście do Hebrajczyków nie wspomina też o samym krzyżu. Ale w tych wersetach, które przeczytałem, wszystko koncentruje się wokół problematyki znaczenia ofiary Chrystusa dla ciebie i dla mnie. Generalnie mówiąc, dla nas wszystkich. I myślę, że tutaj też należy zauważyć, iż w tych rozważaniach myśli również idą dwutorowo. Po pierwsze, jest tu mowa o śmierci Jezusa dla odkupienia przestępstw, jednocześnie o jednorazowym wymiarze tej odkupieńczej śmierci Chrystusa na krzyżu. O ofiarowaniu się Jezusa dla zgładzenia grzechów wielu. Jest to pierwszy tor tych myśli z tego listu, a drugi tor tych myśli biegnie w kierunku tym, iż te słowa zawierają w sobie prawdę o dobrej nowinie. Ewangelia w ogóle jest dobrą nowiną. I ona jest nieodłącznie związana z krzyżem Chrystusa. I te wersety mówią o tym wiecznym dziedzictwie, które jest zarezerwowane dla powołanych przez Boga. O tym wiecznym dziedzictwie dla ludzi, którzy wierzą w Boga. O dziedzictwie, które jest zgotowane przez Boga dla tych wszystkich, którzy idą za Chrystusem i wierzą Chrystusowi. I można powiedzieć, że te różne myślenia o śmierci Jezusa szczególnie splatają się w dzień, ten Wielki Piątek, jakim jest dzisiaj ten dzień. I jest to taka pewna harmonia. I widzimy, że w piątek spotyka się zarówno życie, jak i śmierć, potępienie, jak i zbawienie. A wspólnym mianownikiem dla tych przeciwieństw jest prawda o tym, że Jezus jest naszym pośrednikiem, że On wydał samego siebie za nas wszystkich, za nas i ze względu na nas. To jest ten wspólny mianownik tych przeciwieństw. Ale powiem wam, że na ten tekst biblijny można też spojrzeć z tej strony, że on opisuje pewne spotkanie, bardzo ważne spotkanie Boga z ludzkością, które odbyło się na wzgórzu Golgoty. I jest to spotkanie bardzo dramatyczne, w bardzo dramatycznej scenerii, ale spotkanie, które przynosi radykalną zmianę. Spotkanie, które przynosi radykalną przemianę. Czy miałeś w swoim życiu tak zwaną drugą szansę? Kto z was miał, jak to mówi się, drugą szansę? Co należy rozumieć za tę drugą szansę? Że wybudzono cię może z jakiejś śpiączki, że chorowałeś na chorobę, lekarze powiedzieli, że umrzesz, a ty jednak żyjesz. Rozumiecie mnie? Czy mieliście w swoim życiu taką drugą szansę? Są osoby, które podnoszą rękę, a więc wiecie, o co chodzi. I to rozumiecie z własnego, to macie we własnym w sercu i wiecie, o co w tym wszystkim chodzi. I te doświadczenia, tego spotkania, one zmieniają bieg twojego życia i one stają się jakby nowym początkiem twojego życia. To są doświadczenia, które ciebie tak naprawdę zmieniają, niektórzy mówią, o 180 stopni. Ja chcę powiedzieć, że takie spotkanie pod krzyżem Jezusa Chrystusa, Zbawiciela na Golgocie, ono dało właśnie nowy początek dla całego świata. Nowy początek. Początek dla całego świata ludzkości i jednocześnie każdemu z nas z osobna. Jezus powiedział, że gdy On będzie wywyższony, wtedy wszystkich do siebie pociągnie. I kiedy odchodzisz spod krzyża, to idziesz już zupełnie inną drogą. Przemieniony, uwolniony. I niektórzy mówią, że tyle krzyży mam w swoim życiu. Oczywiście, niektórzy dźwigają różne krzyże, ale z pewnością nie jest to krzyż Golgoty. Dlatego, że krzyż Golgoty był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla Jezusa, tego umiłowanego, tego najukochańszego Syna Boga, którym był Jezus Chrystus. I kiedy ty odchodzisz od tego krzyża, to odchodzisz jako raz na zawsze oswobodzony. Krzyża Golgoty nikt z nas nie byłby w stanie unieść. Unieść go mógł tylko i wyłącznie Chrystus. Dlatego Biblia mówi, że nigdy nie doszło do nas takie pokuszenie, które by przekraczało siły nasze, ale Bóg jest wierny, jest w stanie wyswobodzić cię z tego, uwolnić ciebie. I ja wam powiem, że kiedy myślę o takim wielkopiątkowym spotkaniu Boga z człowiekiem, to na myśl również przychodzi mi to pierwsze spotkanie Boga z człowiekiem, które było gdzie? W raju, w ogrodzie Eden. I tak naprawdę w ogrodzie Eden rozpoczęła się historia naszego grzechu. I my możemy powiedzieć, że to wielkopiątkowe spotkanie człowieka z Bogiem jest całkowitym odwróceniem tego spotkania, które miało miejsce w raju. Co się wydarzyło w raju? W raju pierwsi ludzie po tym, jak złamali nakaz, aby nie jeść, nie zrywać owocu z drzewa poznania dobra i zła, oni uciekli. Kiedy przyszedł do nich Bóg i zawołał: Adamie, gdzie jesteś? To wiemy, że Adam się schował. Uciekli od Boga. Zawsze tak jest, że człowiek, który grzeszy, ucieka od Boga. Ale na Golgocie, co się dzieje? To jest coś wręcz odwrotnego. Bóg na powrót, na nowo człowieka, który ucieka od Boga, odnalazł. I On do siebie go przyprowadza. Dlatego Jezus mówi, gdy ja będę wywyższony, ja wszystkich do siebie pociągnę. I ta zapoczątkowana w raju historia grzechu, śmierci, potępienia, ona znajduje swój kres na Golgocie. Dlatego Golgota jest tak bardzo ważna, to jest centrum wszystkiego. Centrum. Jeden z takich współczesnych niemieckich teologów w bardzo zwięzły sposób ukazuje związki pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. Pomiędzy Edenem, rajem, a tym, co się wydarzyło na Golgocie. I niech te myśli będą podsumowaniem tych rozważań, z którymi ja się dzisiaj z wami podzieliłem. I posłuchajmy. I on tak mówi. śmierć wzięła swój początek z drzewa. Z drzewa krzyża na nowo powstało życie. Z powodu owocu drzewa ludzie zostali obciążeni klątwą, ale na drzewie krzyża klątwa ta została zdjęta. Drzewo rajskie stało się przyczyną potępienia, drzewo krzyża stało się przyczyną usprawiedliwienia. Z drzewa krzyża grzech człowieka rozpoczął swą wędrówkę przez świat, zaś na drzewie krzyża ujawnia się Boża sprawiedliwość. Owoc drzewa, który był w Eden, on stanowił obietnicę wiedzy o tym, co jest dobre, co jest złe. Ale z kolei z drzewa krzyża pochodzi wiedza o tym, jakimi my jesteśmy i jaki jest Bóg. Drzewo rajskie spowodowało podział pomiędzy Bogiem i ludźmi, a co czyni drzewo krzyża? Drzewo krzyża łączy ze sobą Boga i ludzi oraz niebo i ziemię. Drzewo rajskie było żywe, a przyniosło śmierć. Szatan przyszedł i oszukał. Będziesz jak Bóg. I wiemy, że konsekwencje tego są po dziś dzień odczuwalne przez każdego z nas. Wojny, głód, cierpienie, płacz, choroby. To jest konsekwencja grzechu. Ale drzewo krzyża Golgoty było martwe, ale przynosi życie. Jest to całkowite przeciwieństwo. Drzewo poznania doprowadziło ludzi do upadku, ale drzewo krzyża podniosło ludzi. Z powodu drzewa rajskiego ludzie stali się tułaczami, ale zaś drzewo krzyża stało się obietnicą i kluczem do Królestwa Niebieskiego. Powiem wam, że ja nigdy nie przestanę podkreślać i mówić o tym, co krzyż Jezusa dla mnie uczynił. Apostoł Paweł mówił w jednym z listów, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, ale dla nas jest mocą Bożą. Dlatego, kiedy będziesz rozmawiał z osobą, która prawdziwie wierzy w Chrystusa, która kocha Chrystusa, to jej rozmowy będą koncentrowały się na krzyżu. Ona będzie mówiła, że krzyż to dopiero jest centrum, to jest ten początek, to jest to miejsce, gdzie ty naprawdę możesz mieć swój początek życia prawdziwego z Bogiem. Jeżeli nie przyjdziesz pod krzyż, nie przyjdziesz z ciężarem swoich win, z ciężarem swoich grzechów, ty nie możesz mieć przebaczenia. To, że Chrystus umarł, to jest prawda, ale pytanie, czy ty ten fakt zaakceptowałeś? Tu nie tyle, co chodzi, żeby w tym dniu ubolewać nad tą tragedią, która wydarzyła się 2000 lat temu, nad tymi ludźmi, którzy krzyczeli na krzyż, na krzyż. Tu tak naprawdę w nas powinno być więcej zadumy i wdzięczności na tym, co Chrystus uczynił na Golgocie. Bez tego my byśmy byli ludźmi, którzy nie znają Boga. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, kiedy wypowiedział to ostatnie słowo, wykonało się, Biblia mówi, że została rozdarta zasłona, która była w świątyni, która oddzielała miejsce najświętsze od miejsca świętego. Co to, jakie to ma znaczenie? Że nie ma zasłony, nie ma jakby muru, który by ciebie oddzielał od Boga. Tym, co oddziela człowieka od Boga, jest grzech. I jedyną osobą, która jest w stanie rozprawić się z grzechem, jest Chrystus. I dlatego też możesz przyjść do Golgoty, możesz przyjść do Chrystusa po to, aby otrzymać uwolnienie. I zauważmy, że możemy rozmawiać z wieloma w różnych miejscach o Chrystusie i ludzie akceptują te podstawowe fakty Ewangelii, ale pytanie, czy ta Ewangelia ich wyswobodziła? Ale krzyż niesie swobodę. Krzyż niesie uwolnienie od ciężarów. Golgota przynosi zwycięstwo. Zwycięstwo nad ciemnością. I my możemy ludziom mówić dobrą nowinę, dlatego że Ewangelia jest dobrą nowiną. Możemy powiedzieć ci, że jest Bóg, który żyje. Że jest Bóg, który się o ciebie troszczy, który ciebie zna, który mówi do ciebie po imieniu. Jest Bóg, który jest zainteresowany twoim życiem pełnym sukcesu. Jest Bóg, który ciebie kocha. To, co ludzie ci nie mogą dać, Bóg jest w stanie tobie dać. Ojciec wydał swojego najukochańszego, umiłowanego Syna po to tylko, abyśmy my mieli życie wieczne. I dlatego Ewangelie, kiedy czytamy i są pytania, dlaczego nie ma, nic się nie mówi, tak bardzo mało pisze na temat dzieciństwa Jezusa. Są różne domysły, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejszy jest cel, dla jakiego Jezus Chrystus przyszedł na ten świat. I słowa z tego listu do Hebrajczyków, one mówią o tym, jaki był cel tej ofiary Chrystusa. Ten autor, on nie rozczula się w tych wersetach nad tą tragedią, która się tam wydarzyła. Ale tak naprawdę on mówi o owocach tej śmierci. O owocach, które wypływają z Golgoty dla każdego człowieka. I czytamy, że jest on pośrednikiem nowego przymierza. Ażeby, gdy przeniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Golgota jest Bożą gwarancją, że dziedzictwo, które Bóg przygotował dla każdego człowieka, jest pewne. Bóg jest Bogiem prawdy. Czytamy w wersecie 26, że on jeden raz objawił się u schyłku wieków. Do jakiego celu? Dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A więc podkreśla ten autor, że Jezus przyszedł, aby tą jedną ofiarą zgładzić grzech przez ofiarowanie samego siebie. I dalej w 28 wersecie czytamy, że Jezus Chrystus raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują. A więc wspominając w tym dniu Golgotę, ja mogę myśleć o tym dniu, kiedy on przyjdzie, aby mnie zabrać, aby mnie wziąć tam, gdzie jest on. I kiedy patrzymy na Golgotę, to widzimy w tym doskonałe Boże dzieło. To słowo, które Jezus wypowiedział, wykonało się. W języku hebrajskim oznacza tetelestej. A więc jest coś perfekt, jest coś super, co nie należy powtarzać. Jest to doskonale zrobione. I dlatego ofiara Chrystusa jest doskonała. Dlatego, że ten, który poszedł na krzyż, był doskonały. Był doskonałym barankiem. Nie miał ani jednego grzechu. Biblia mówi, że żył tak jak każdy człowiek. Ale różnica jest jedna zasadnicza. On grzechu nie popełnił. Mało tego, w nim nie znaleziono grzechu. I w każdym z nas jesteśmy w stanie znaleźć wiele grzechów. Jeżeli nie możesz znaleźć, to myślę, że pomoże ci zawsze ktoś mieszkający obok ciebie. Zgadza się? Lepiej widzimy te wady u drugiego człowieka, aniżeli u siebie samego. I chcę wam pokazać jeszcze, zwrócić uwagę na jeden aspekt Golgoty, że na Golgocie była zaangażowana cała Boża Trójca. Ten trójjedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. I czytamy w 14 wersecie, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. A więc zobaczmy, jest mowa o krwi Jezusa, jest mowa o Duchu Świętym, jest mowa o Bogu Ojcu. A więc to była Boża praca, aby przyprowadzić człowieka na powrót do relacji z Nim. W Eden, w ogrodzie Edenu, nastąpiło oddzielenie tej społeczności człowieka z Bogiem. Przyszła śmierć i dalsze jeszcze inne konsekwencje, które niesie grzech. Ale na Golgocie ta śmierć Chrystusa, ona przynosi nam życie. I jeszcze raz powtórzę to, co ten teolog niemiecki mówi. Śmierć wzięła swój początek z drzewa. A więc drzewa, kiedy Ewa wraz z Adamem zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. Ale na Golgocie, na tym krzyżu, na którym Chrystus zawisł, na nowo powstało życie dla tych, którzy wierzą. Jezus mówi w Ewangelii Jana, że tak Bóg umiłował świat, że dał Syna swojego jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, miał żywot wieczny. Każdy. A więc to jest pocieszające, że ty możesz przyjść do Chrystusa i ja mogę przyjść do Chrystusa. I twój sąsiad może przyjść do Jezusa, i twój wróg może przyjść do Jezusa, jak i twój przyjaciel. Z owocu drzewa tego rajskiego, z powodu tego ludzie zostali obciążeni klątwą. Między innymi kobiety rodzą w bólach, mężczyźni ciężko pracują, są choroby i przyszła śmierć fizyczna oraz śmierć duchowa. Ale na drzewie Golgoty ta klątwa zostaje złamana. Jezus to przekleństwo wziął na siebie i pozwolił je przybić do krzyża. Drzewo rajskie, ono stało się przyczyną potępienia. Pamiętamy, że Bóg wypędził człowieka z ogrodu Eden i postawił anioła, który miał pilnować tego wejścia do raju, ażeby człowiek grzeszny ponownie nie wszedł. Ale drzewo krzyża stało się przyczyną usprawiedliwienia. Z drzewa krzyża grzech człowieka rozpoczął swą wędrówkę przez świat. Na drzewie krzyża pochodzi, od drzewa krzyża pochodzi wiedza o tym, jacy jesteśmy i jaki jest Bóg. Drzewo rajskie przyniosło oddzielenie człowieka od Boga, ale drzewo Golgoty, ono przynosi łączność, czy daje łączność pomiędzy ludzkością a Bogiem, pomiędzy niebem a ziemią. Drzewo rajskie, które było żywe, bo wydawało owoce, tak naprawdę przyniosło, doprowadziło ludzi do upadku i przyniosło śmierć. Ale drzewo Golgoty, które było martwe, ono przynosi życie i ono ludzi podnosi. Dlatego, że do Chrystusa może przyjść najgorszy. Ja znam świadectwa osób, którzy byli jednymi z najgorszych osobników różnych miejscowości, kiedy spotkali żywego Chrystusa. Bóg zmienił całkowicie ich życie. Że ludzie zostali uwolnieni z różnych nałogów. W życiu tych ludzi było szczególnie widoczne Boże błogosławieństwo i Pan otworzył im drzwi, otworzył serca ludzi, którzy znali ich wcześniej ze złej strony, a potem zobaczyli z tej dobrej strony. Kto mógł to dokonać? Dokonał to tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Z drzewa rajskiego, z powodu tego drzewa rajskiego ludzie stali się tułaczami. Ale z drzewo krzyża daje nam obietnicę i jest kluczem do Królestwa Niebieskiego. Dlatego Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Dlatego też ten dzień dzisiejszy, dzień, to był, czy on ma być dniem smutku, czy też dniem radości. Czy to ma być dzień zadumy nad niezasłużoną śmiercią, która przyszła na Chrystusa? Czy też ma być dniem, w którym my mamy świadomość, iż Golgota to jest wolność dla każdego z nas. Wolność od grzechów, wolność od ciężarów, wolność od win. Czy mamy ubolewać i złościć się na Żydów, że oni go wydali i powiedzieli, krew jego na nas i na nasze dzieci, daj nam Piłata, a ukrzyżuj Chrystusa? Czy też mamy może pokornie skłonić naszą głowę i wyrazić taką wdzięczną, milczącą, ogromną wdzięczność Bogu za Chrystusa Jezusa i za fakt Golgoty.